Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół wciąż potrzebuje nawrócenia, ale jest zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa Chrystusa, wskazał papież nad trumną kardynała Mayera.
W Iraku dokonano krwawego zamachu na chrześcijańskich studentów.
Na Jasnej Górze odbyły się centralne uroczystości ku czci Królowej Polski.
3 maja witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Bliskie sobie od dzieciństwa sanktuarium maryjne Waltetting przypomniał papież, żegnając w Bazylice Watykańskiej najstarszego z kardynałów, niemieckiego benedyktyna Paula Augustina Mayera. Urodził się on blisko 99 lat temu w tej właśnie bawarskiej miejscowości. Benedykt XVI nawiązał do przesłania nadziei, jakie wyraża każdy chrześcijański pogrzeb.
In un'epoca come la nostra.
W epoce takiej jak nasza, gdy lęk przed śmiercią spycha ludzi w rozpacz i szukanie zwodniczych pociech, chrześcijanin wyróżnia się tym, że swe bezpieczeństwo znajduje w Bogu, w miłości tak wielkiej, że może odnowić cały świat. Oto czynię wszystko nowe, głosi zasiadający na tronie pod koniec Księgi Apokalipsy. Wizja Nowej Jerozolimy wyraża realizację najgłębszego pragnienia ludzkości, życia razem w pokoju, już bez zagrożenia śmiercią, lecz ciesząc się pełną komunią z Bogiem i między nami. Kościół i zwłaszcza wspólnota monastyczna stanowią na ziemi zapowiedź tego ostatecznego celu. Jest to antycypacja niedoskonała, naznaczona ograniczeniami i grzechami, zatem potrzebująca zawsze nawrócenia i oczyszczenia. A jednak we wspólnocie eucharystycznej doznajemy już przedsmaku zwycięstwa miłości Chrystusa nad tym, co dzieli i dręczy.
Papież przypomniał, że kardynał Mayer był kolejno sekretarzem Kongregacji do Spraw Zakonników i Instytutów Świeckich oraz prefektem Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Następnie został przewodniczącym papieskiej komisji Ecclesia Dei, powstałej dla ułatwienia lefebrystom powrotu do pełnej jedności z Kościołem. Pełniąc tę funkcję, realizował swą biskupią dewizę – zgromadziła nas w jedno miłość Chrystusa.
4 osoby zginęły, a ponad 170 jest rannych w wyniku eksplozji 2 bomb pod Mosulem w północnym Iraku. Celem wczorajszego ataku był autobusowy konwój z chrześcijańskimi studentami. Pokonywał on codziennie 40-kilometrową trasę z miasta Hamdaniya do Mosulu, dlatego stał się łatwym celem dla terrorystów. Stan 17 ofiar jest bardzo poważny. Studenci jechali na zajęcia uniwersyteckie.
Mosul należy od kilku lat do najniebezpieczniejszych miejsc w kraju, gdzie krwawa lista ofiar i ataków na mniejszość chrześcijańską jest najdłuższa. Chaldejski arcybiskup miasta Emil Shimun przyznał, że powyborcza sytuacja w Iraku jest bardzo napięta. Północne rubieże pogrążone są w anarchii i odczuwają brak sprawnej administracji. Jeżeli bezpieczeństwo chrześcijan nie poprawi się, Mosul stanie się miastem kompletnie muzułmańskim, obawiają się wyznawcy Chrystusa.
Z kolei biskup Szlemon Warduni z Bagdadu uważa, że atak pod Mosulem jest dowodem politycznej pustki, jaka wytworzyła się w Iraku po ostatnich wyborach. Zamachowcom nie przeszkodziła nawet eskorta policyjna towarzysząca konwojowi studentów. Nie usłyszeliśmy do tej pory od nikogo z polityków czy przedstawicieli państwa wyrazów współczucia, a to powoduje kolejny ból, dodał biskup Warduni.
Katolickie szkoły Indonezji okazały się po raz kolejny najlepszymi placówkami przygotowującymi do matury. W wielu z nich wszyscy uczniowie, abiturienci zdali tegoroczne egzaminy i otrzymali promocję na studia. Ministerstwo Edukacji ogłosiło zarazem katastrofalne wyniki matur w całym kraju. Są one najgorsze w ostatnim okresie. W najlepszych stołecznych szkołach średnich w Dżakarcie egzaminy oblało ponad 10%, czyli więcej niż 10 tysięcy uczniów. Zerowy poziom zdawalności matur odnotowano w prowincji Małych Wysp Sundajskich Wschodnich, gdzie nikomu się to nie udało. Także w wielu szkołach islamskich w prowincji zachodniego Celebesu żaden uczeń nie zdał matury.
Rewelacyjne wyniki matur w indonezyjskich szkołach katolickich próbowano publicznie podważać. Odpowiedziało na to samo Ministerstwo Edukacji, które w wydanym oświadczeniu przypomniało, że kontrola w czasie tegorocznych egzaminów była we wszystkich placówkach zaostrzona w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wyniki matur pogarszające się co roku Federacja Indonezyjskich Nauczycieli uznała za symptom dramatycznego stanu edukacji w tym największym muzułmańskim kraju świata.
Konieczność rozwijania w kościele i społeczeństwie kultury poszanowania godności i praw dziecka przypomniało Międzynarodowe Biuro Katolickie do Spraw Dzieci. Powstało ono przed 60 laty celem niesienia pomocy najmłodszym. Ma główną siedzibę w Genewie i obecne jest dziś w 66 krajach.
Organizacja zwraca uwagę, że niestety żadna instytucja zajmująca się dziećmi nie jest zabezpieczona przed ryzykiem ich wykorzystywania seksualnego. Dlatego Międzynarodowe Biuro Katolickie do Spraw Dzieci od wielu lat już stosuje kodeks postępowania przewidujący oddawanie takich przypadków w ręce sprawiedliwości. Angażowany personel zobowiązuje się do jego przestrzegania. Chodzi o stworzenie środowiska bezpiecznego dla dzieci. Organizacja potępia każdego, kto dopuszcza się nadużyć seksualnych względem dzieci, a już szczególnie, gdy jest to osoba duchowna. Wyraża uznanie dla wskazań Stolicy Apostolskiej, które wymagają systematycznego odnoszenia się w tych przypadkach do sądownictwa świeckiego. Ujawnienie takich faktów jest szokujące. Nie można jednak przy tym zapominać, jak wiele na rzecz najmłodszych czynią na całym świecie liczni katolicy, tak duchowni jak i świeccy. Czytamy w komunikacie Międzynarodowego Biura Katolickiego do Spraw Dzieci.
Kościół w Argentynie jest coraz bardziej zaniepokojony szerzeniem się narkomanii. Dotyczy to zwłaszcza stołecznej aglomeracji. Problem ten był przedmiotem spotkania 17 biskupów z prowincji Buenos Aires z tamtejszym gubernatorem Danielem Scholim. Przedstawiciele kościoła zwrócili uwagę, że handel narkotykami i ich zażywanie stały się w całej Argentynie prawdziwą plagą, z którą należy walczyć. Zaapelowali także o większą troskę władz w dziedzinie edukacji młodzieży.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Dzięki mediacji arcybiskupa Hawany matki i żony więźniów politycznych mogły znowu przejść wczoraj bez zakłóceń ulicami kubańskiej stolicy w marszu protestacyjnym. Od 7 lat co niedzielę odbywały one taki marsz, domagając się zwolnienia swych najbliższych. Była to jedyna forma demonstracji dotąd tolerowana przez komunistyczne władze. Jednak przez ostatnie 3 tygodnie jej również zakazano, a gromadzące się co niedzielę uczestniczki, zwane damami w bieli, atakowano i rozpędzano. Wczoraj kardynał Jaime Ortega odprawił mszę w hawańskim kościele świętej Rity, skąd wyrusza cotygodniowy marsz. Po nabożeństwie ogłosił, że władze poinformowały go o zezwoleniu na odbycie manifestacji. Przeszło w niej tym razem 15 kobiet.
Arcybiskup stolicy Kuby powiadomił ponadto, że kościół ponawia prośbę do Guillermo Fariñasa o przerwanie prowadzonej już od ponad 2 miesięcy głodówki. Opozycyjny dziennikarz domaga się zwolnienia 26 więźniów politycznych w złym stanie zdrowia. Kościół również opowiada się za zwolnieniem osób więzionych ze względów politycznych i to wszystkich, nie tylko chorych. Kardynał Ortega uważa jednak, że decyzja władz w tej sprawie bynajmniej nie zależy od głodówki Fariñasa podjętej po tragicznej śmierci dysydenta Orlando Zapaty, zmarłego w więzieniu w lutym po 2,5 miesiąca takiego samego strajku głodowego.
O polepszenie warunków, w jakich przebywają więźniowie w Salwadorze, zaapelował kościół w tym kraju. Ostatnio doszło tam do buntów w kilku ośrodkach odosobnienia. W ich wyniku 2 osoby poniosły śmierć, a 25 zostało rannych. Zdaniem arcybiskupa San Salvador, José Luisa Escobara Alasa, wydarzenia te są dowodem opłakanego stanu, w jakim znalazło się salwadorskie więziennictwo. Hierarcha przypomniał, że osoba aresztowana, mimo ciążących na niej zarzutów czy wyroków, nie traci swej ludzkiej godności, którą państwo powinno uszanować.
Salwador jest znany z tego rodzaju problemów. W 19 działających tam więzieniach, których pojemność przewidziano na 8 tysięcy osób, przebywa ich niemal 3 razy więcej. Zdaniem arcybiskupa Escobara Alasa, salwadorski rząd powinien zwrócić się do zaprzyjaźnionych państw o pomoc w ulepszeniu systemu penitencjarnego.
Kara śmierci nie rozwiązuje problemu przestępczości, napisała Regionalna Konferencja Episkopatu Tajwanu. Biskupi wezwali krajowe władze do ustawowego jej zniesienia, poczynając od zawieszenia wykonywania zasądzonych już wyroków. Falę dyskusji w tym dalekowschodnim kraju wywołała wypowiedź ministra sprawiedliwości. Jego zdaniem rząd przychyla się do stopniowej likwidacji kary śmierci, ale egzekucje zasądzonych już na nią 44 skazanych odbędą się zgodnie z prawem.
Katolicy biskupi przypomnieli, że wzrost przestępczości w społeczeństwie związany jest przede wszystkim z brakiem wrażliwości i refleksji nad wartością ludzkiego życia. W opinii Kościoła to w rodzinie kształtuje się w dziecku szacunek dla życia, dlatego też właśnie jej winno się pomagać, by unikać w przyszłości wzrostu najpoważniejszych przestępstw. W czasie ostatniej egzekucji 30 kwietnia zgładzono na Tajwanie 4 osoby. Skazani na śmierć otrzymali najwyższy wymiar kary za morderstwa, w tym także na dzieciach. Dodajmy, że 3/4 tajwańskiego społeczeństwa popiera wykonywanie tej kary.
Kościół jest nowoczesny nie wtedy, kiedy idzie za ludzkimi zachciankami, ale kiedy coraz bardziej upodabnia się do Chrystusa, przypomniał na Jasnej Górze arcybiskup Stanisław Gondecki. Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski wygłosił homilię podczas głównych uroczystości ku czci Królowej Polski. Sumie odpustowej, w której uczestniczyło około 10 tysięcy pielgrzymów, przewodniczył prymas Polski arcybiskup Henryk Muszyński.
Arcybiskup Gondecki wzywał do odpowiedzialności wszystkich, którzy rzeczywiście należą do organizmu Kościoła i jako obowiązek sumienia wskazał przepajanie duchem Ewangelii całej rzeczywistości doczesnej.
Dzisiaj, 219 lat po tamtej konstytucji, nasza wiara winna dalej ujawniać swoją płodność, przenikając nasze życie osobiste i społeczne, pobudzając nas do większej sprawiedliwości i miłości. Nie może być mowy o rozdzieleniu życia religijnego od życia zawodowego czy społecznego.
Kaznodzieja ubolewał nad postępującą degeneracją dzisiejszej kultury, której przykładem jest spojrzenie na supermarkety w niedzielę i nieustępliwe działanie marketingowców, którzy nie spoczną, dopóki nie przekonają, że od kupowania gadżetów zależy nasza przyszłość. Arcybiskup Gondecki zaznaczył, że demokracja to coś więcej niż polityczny eksperyment. To przedsięwzięcie duchowe i moralne, którego sukces zależy od cnót obywateli. Tradycyjnie podczas mszy świętej ponowiony został milenijny akt oddania Matce Bożej z 1966 roku, obierający Maryję na królową naszej ojczyzny. Jasnogórskie uroczystości zakończy wieczorny apel i salwę armatnie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Także w Ziemi Świętej Polacy obchodzili Narodowe Święto. Uroczystą Eucharystię w intencji Polski i Polaków odprawiono w Bazylice Zmartwychwstania, sercu chrześcijańskiej Jerozolimy. Przywilej modlitwy za ojczyznę w dniu 3 maja przy Grobie Bożym Polacy zawdzięczają księciu Romanowi Sanguszce, który w roku 1847 ufundował wieczystą mszę świętą pro Polonia.
Na wspólnej Eucharystii o godzinie 7:30 zgromadziło się ponad 20 polskich kapłanów, liczni misjonarze i misjonarki posługujący w Ziemi Świętej oraz kilka grup pielgrzymkowych z różnych stron Polski. Byli obecni także przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych w Izraelu oraz Autonomii Palestyńskiej. Kaznodzieja ojciec Jakub Waszkowiak przypomniał, że zaszczytny tytuł królowej Maryja zdobyła stojąc obok Krzyża Jezusowego. Dzisiaj i my stoimy blisko Golgoty, powiedział, dlatego postawmy sobie pytanie, czy my Polacy wytrwamy przy Krzyżu Jezusowym? Przy wejściu do kaplicy Grobu Pańskiego na tle biało-czerwonej flagi był wystawiony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który przypominał wszystkim, że Polacy to naród o wielkiej historii, posiadający przemożną królową, o wspaniałym, bo przebitym z miłości sercu. Dla Radia Watykańskiego z Betlejem ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.